Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nie pozwolimy nikomu, aby używał frazy polskie obozy śmierci, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że to jest afront w stronę wszystkich ofiar w bestialski sposób brutalnie zamordowanych przez nazistowskie Niemcy. Szef rządu spotkał się w Markowej koło Łańcuta z przedstawicielami mediów zagranicznych i krajowych, a właśnie z tego miejsca pochodziła rodzina Ulmów zamordowana za ukrywanie Żydów. W trakcie spotkania, transmitowanego m.in. przez TVP Info, premier podkreślał, że Polska jako naród nie była współodpowiedzialna za Holokaust.
Wszystkie zbrodnie, wszystkie ofiary i wszystko, co się stało w trakcie II wojny światowej, odpowiedzialność za to wszystko ponoszą Niemcy. I tą całą odpowiedzialność należy przypisać Niemcom. I jeżeli chcemy przypisać odpowiedzialność za to, co się stało, za te wszystkie obrzydliwości, za te wszystkie zbrodnie wojny ofiarom, no to jest w zasadzie afront w stosunku do tych ofiar.
Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że relacje Polski i Izraela wkrótce się poprawią, a polskie władze wyjaśnią rządom innych państw intencje noweli ustawy o IPN. Do napięcia między Polską a Izraelem nawiązał też marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym.
Chcemy, żeby ta prawda, podobnie jak prawda o Katyniu, prawda, o której świat nie wiedział, nie słyszał, żeby ta prawda była przekazywana również na cały świat. Nie możemy sobie pozwolić i to leży w interesie każdego Polaka, każdej Polki i Polaka, żeby nikt nie robił z nas katów. Polacy byli ofiarami II wojny światowej, a w tej chwili polityka i wypowiedzi wielu dziennikarzy zagranicznych chce odwrócić historię, chce ją fałszować, więc my na to nie pozwalamy, a chcemy mieć dobre relacje z wszystkimi krajami i również z Izraelem. Jestem przekonany, że te relacje będziemy odbudowywać.
A po południu odbyło się posiedzenie Polskiego Zespołu do Spraw Dialogu Prawno-Historycznego z Izraelem. Na jego czele stanął wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Dokument czeka na podpis prezydenta. Nowelizacja wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Rusza konkurs na projekt modelowego, przyjaznego rodzinom domu jednorodzinnego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Organizatorem konkursu jest BGK Nieruchomości, a partnerem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs skierowany jest do uczelni technicznych i instytutów badawczych działających przy ośrodkach akademickich. Cel akcji tłumaczy Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości.
Dzisiejszy konkurs to jest konkurs, który jest, jego przeznaczenie to jest Polska powiatowa. Małe miejscowości, ale również wsie. Jego celem jest zdobycie projektów, które będą dotyczyły zabudowy szeregowej, zabudowy bliźniaczej, również domów jednorodzinnych. Również w formule zrób to sam. Chcemy rzeczywiście znaleźć nowe, ciekawe rozwiązania technologiczne i architektoniczne, z których będą mogły skorzystać nie tylko duże miasta.
Taki dom powinien być prosty, schludny, wykonany z polskich materiałów, a jego centrum ma być wspólny stół, przy którym będzie gromadzić się cała rodzina. Jeszcze w tym roku zostanie wybranych 10 lokalizacji, gdzie stanie zwycięski projekt. A wszystko to w ramach programu Mieszkanie Plus, mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Program Mieszkanie Plus to jest najważniejszy program na drugą część kadencji. Ten program ma ogromne znaczenie gospodarcze, a jeszcze większe znaczenie społeczne czy nawet cywilizacyjne. Brak mieszkań to jest w tej chwili problem, to od dziesięcioleci problem numer jeden polskich rodzin. Mamy nadzieję, a nawet jesteśmy pewni, że dzięki realizacji przez BGKN i BGK tego programu bardzo wiele młodych rodzin, bardzo wielu młodych Polaków zdecyduje się pozostać tutaj nad Wisłą, nad Odrą, tutaj rozwijać swoje pasje zawodowe, tutaj rozwijać swoją rodzinę.
Rejestracja w ramach konkursu potrwa do 9 marca. Do 7 maja można zgłaszać prace konkursowe, a zwycięzcę poznamy 14 maja. Lasy Państwowe wykonują postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z listopada ubiegłego roku, zapewnia minister środowiska Henryk Kowalczyk. Szef resortu powiedział, że od tego czasu nie stwierdzono wycinki drzew na innym obszarze niż ten, na którym może być zagrożone bezpieczeństwo i życie ludzi. Dodał, że nad przestrzeganiem orzeczenia Trybunału czuwa także komisja, w skład której weszli leśnicy, strażacy i policja. Minister Henryk Kowalczyk podczas wizyty w Białowieży spotkał się m.in. z przedstawicielami organizacji ekologicznych i z mieszkańcami. Jak powiedział, dialog z ekologami będzie kontynuowany. Szef resortu na konferencji prasowej w Warszawie stwierdził, że dla Puszczy należy ustanowić program ochrony na przyszłość.
Chcemy zrobić wspólnie ze wszystkimi stronami, powołać zespół ekspertów, ale ekspertów od ochrony przyrody, ekspertów od ochrony lasu, takich, którzy prezentują obecnie bardzo różne poglądy na temat metod ochrony puszczy. Dlatego, że wszyscy twierdzą, że puszczę trzeba chronić, pozostawić i o nią dbać, natomiast różnią się metodami. Jakimi metodami należy to robić? Czy aktywną gospodarką leśną, czy absolutnie zaniechaniem jakiejkolwiek gospodarki leśnej? Pewnie gdzieś prawda leży po środku, stąd powołanie takiej grupy ekspertów.
A w najbliższym czasie minister Henryk Kowalczyk ma się spotkać z unijnym komisarzem środowiska. Podczas rozmowy ma być poruszona kwestia sytuacji w Puszczy Białowieskiej. W lutym sprawa wycinki powróci na forum unijnego trybunału. Ostateczny wyrok spodziewany jest w kwietniu, a najprawdopodobniej pod koniec kwietnia do Polski przyjedzie delegacja UNESCO. Puszcza to obiekt przyrodniczy wpisany na listę światowego dziedzictwa. Myśliwi z całej Polski demonstrowali przed Ministerstwem Środowiska przeciw propozycjom zmian, jakie resort planuje wprowadzić w noweli prawa łowieckiego. Delegacja Polskiego Związku Łowieckiego spotkała się z szefem resortu Henrykiem Kowalczykiem. W komunikacie ministerstwa wskazano, że w sprawie, w której występuje wiele sprzecznych postulatów ze strony myśliwych oraz rolników i części organizacji ekologicznych, konieczne jest znalezienie kompromisu. Głównym postulatem protestujących jest m.in. wycofanie się resortu z propozycji zakładającej, że to minister środowiska będzie powoływał i odwoływał łowczego krajowego oraz zatwierdzał statut Polskiego Związku Łowieckiego. Według księdza Tomasza Duszkiewicza, kapelana Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, to myśliwi oraz leśnicy prawdziwie i realnie troszczą się o polską przyrodę i jej gospodarowanie. Wskazał, że proponowane przepisy mogą stanowić poważne naruszenie samorządności związku i zagrażają jego działalności w przyszłości.
I tutaj się wkrada bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Upolitycznienie Polskiego Związku Łowieckiego. Ja stawiam pytanie, co się stanie, jeżeli przyjdzie taka władza, która na przykład dostanie Ministerstwo Środowiska, a będzie to człowiek, który jest przeciwny łowiectwu. A jak widzimy, jest dużo takich środowisk, które opowiadają się za tym, żeby nie zabijać. Tutaj oczywiście zabijać dzieci nienarodzone, ale zwierząt nie wolno zabijać. Dlatego to jest niebezpieczeństwo, żebyśmy myśleli o tym, co będzie za 10 lat. To nie jest sklep, że przywozimy towar i odwozimy towar, tylko to jest przyroda, która potrzebuje pochylenia, potrzebuje szacunku i potrzebuje nie polityków, tylko potrzebuje specjalistów.
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz wskazał również, że niepokojące jest, iż rządzący coraz bardziej przychylają się do opinii ludzi i środowisk, które nie wiedzą nic o właściwym gospodarowaniu zasobami leśnymi, w tym m.in. zwierzyną. Dodał, że dziwi go również jednomyślność polityków w sprawie przepisów dotyczących ochrony zwierząt, przy jednoczesnym braku zgody w kwestii zakazu zabijania dzieci nienarodzonych. Polska jest liderem Unii Europejskiej w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. W 2017 roku inwestorzy ogłosili realizację nas 335 bezpośrednich projektów. W ich efekcie powstanie ponad 86 tysięcy miejsc pracy. Według analiz FDI Markets jest to najlepszy wynik w Unii, Imponująca jest również wartość zadeklarowanych nakładów, bo to blisko 13 miliardów euro. Liczba projektów inwestycyjnych wzrosła w stosunku do roku 2016 o 63. Najwięcej projektów dotyczy sektora budowlanego, aż 95, technologii informacyjnych i komunikacyjnych 73 i motoryzacji 49. W tej ostatniej branży inwestycje mają przynieść najwięcej kapitału do Polski, łącznie 2 miliardy 100 milionów euro. Ekonomista Grzegorz Piątkowski mówi, że przyciąganiu inwestycji zagranicznych sprzyja polityka rządu Zjednoczonej Prawicy.
Postawiliśmy na dobre prawo, które skutecznie wymaga tam, gdzie rzeczywiście te wymagania muszą być spełnione, ale jednocześnie pozwala inwestorom mieć pewność swojej inwestycji, to znaczy pewność obrotu finansowego, pewność tego, że nikt nie będzie od nich wymagał łapówek i łatwość inwestowania. Druga bardzo istotna kwestia to jest jednak na tle zachodniej Unii Europejskiej bardzo duży spokój wewnętrzny. W Polsce nie mamy właściwie żadnych problemów z imigracją. Nie mamy zamieszek, nie mamy stref, do których policja nie wchodzi, tak jak jest w Szwecji czy w niektórych miastach w Anglii i w Niemczech. I to w niezwykły sposób też daje inwestorom możliwość długofalowego planowania swoich inwestycji.
Rekordowy pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce był rok 2008. Według danych FDI Markets inwestorzy ogłosili wówczas realizację 387 projektów o łącznej wartości 23 miliardów euro i zadeklarowali stworzenie ponad 110 tysięcy miejsc pracy. FDI Markets to firma badawcza grupy Financial Times. W piątek obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To czas szczególnej pamięci o osobach, które poświęciły życie Bogu. Z tej okazji w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie sprawowana była msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. W swojej homilii papież wskazał, że droga konsekracji rozpoczyna się od spotkania z Bogiem, ale konieczny jest również kontakt z drugą osobą. Podkreślił, że życie konsekrowane rodzi się i odradza ze spotkania z Jezusem ubogim, czystym i posłusznym, którego należy naśladować.
Tak więc, gdy życie świata stara się gromadzić, życie konsekrowane porzuca przemijające bogactwa, aby objąć tego, który stale trwa. Gdy życie świata dąży do przyjemności i zachcianek swego ja, to życie konsekrowane uwalnia uczucia od wszelkiego posiadania, aby w pełni kochać Boga i innych. Gdy życie świata upiera się, by czynić to, co się chce, to życie konsekrowane wybiera pokorne posłuszeństwo jako największą wolność. I kiedy życie świata szybko zostawia ręce i serce pustymi, to życie według Jezusa napełnia pokojem aż do końca.
W naszym kraju jest obecnie około 32 tysiące osób konsekrowanych, ponad 12 tysięcy zakonników, prawie 20 tysięcy sióstr zakonnych i blisko 1000 osób w instytutach świeckich. Zakony prowadzą wiele dzieł, m.in. szkoły, bursy, domy dziecka czy szpitale. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w roku 1997, a transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.